Dzień dobry.
Dzień dobry.
Naszym gościem jest Alan Sasinowski, który jest prozaikiem, pisarzem, krytykiem literackim, dziennikarzem Kuriera Szczecińskiego, autorem 6-7 książek, bo właśnie nie wiem, jak to liczyć.
No to jest problem, bo ja też nie wiem, jak to liczyć. Mhm. Raz, że jest ich dużo, a dwa, że tego moją pierwszą książką to była powieść Sukces. Powieść. No powiedzmy, mini powieść Sukces, wydana w takich trochę undergroundowych okolicznościach. I czasami się przyznaję do tej książki, a czasami nie.
A to 2006 rok?
Tak.
Parę lat temu.
Weteranem sceny literackiej.
Nie, no tak
chociaż licząc, dla pisarzy chyba czas trochę inaczej płynie.
Być może, ale tak licząc, a liczę w pamięci, więc mogę się mylić, ale osiągnąłeś właśnie dojrzałość.
Tak, osiągnąłem
osiemnastka.
Dojrzałość. No niech będzie, że tak się stało. No myślę, że ta poprzednia moja książka, czyli Wysokie chmury, wydana w świecie książki, to był taki jakiś przełom dla mnie, dlatego że to była moja pierwsza książka prozatorska, co do której mam poczucie, że była zapięta na ostatni guzik od A do Z, że była skomponowana, przemyślana, że nie było tam rzeczy przypadkowych, że też dużo ciąłem. Że już wtedy wiedziałem, że to nie jest tak, że wsadzasz do książki wszystko, co ci się wydaje atrakcyjne, bo niektóre rzeczy, które wydają się atrakcyjne, po prostu nie pasują do historii, którą chcesz opowiedzieć. I uważam, że spokojnie mogę mówić o Wysokich chmurach, że to jest taka pierwsza powieść.
A propos cięcia, myślisz, że to jest skażenie zawodowe tym, czym się zajmujesz na co dzień, czyli dziennikarstwem, gdzie w gruncie rzeczy sprawa polega bardziej na odrzucaniu niż na dodawaniu?
Czasami się zastanawiam, albo nie. Rzadko się na tym zastanawiam, ale czasami dostaję to pytanie, albo w rodzaj tego pytania.
Matko jedyna, nie jestem oryginalna.
Jak się ma twoja praca dziennikarska do pracy pisarskiej? Zawsze mówiłem, że to są oddzielne sfery, że to są po prostu inne języki.
Jasne, że inne.
To są inne języki, ale jest coś wspólnego. Zawsze w tekstach dziennikarskich bardzo dbam o przejrzystość, żeby było wiadomo, o co chodzi. Na przykład jak robię wywiady, żeby to było zrozumiałe. To nie chodzi o to, żeby ktoś się mądrzył, tylko żeby każdy czytelnik wiedział, o co chodzi. I też uważam, że w swoich tekstach prozatorskich tak dosyć jasno artykułuję, o co mi chodzi. To nie jest żadna proza eksperymentalna, taka do szukania siódmego dna. Racje są jakby rozpisane dosyć czytelnie, moim zdaniem. Co jednocześnie nie oznacza, że to jest łatwa książka.
Twoje książki, jaką mają funkcję? Zakładaną. Ty po prostu jesteś tym zwierciadłem, co się przechadza po gościńcu, czyli opisujesz świat, opisujesz ludzi. Chcesz zmieniać ten świat?
Nie,
chcesz naprawiać ten świat?
Mają bawić ludzi, nie obrażając ich inteligencji. Dlatego wszystkie uważam za książki komediowe, ostatecznie. Jest taka anegdota, nie wiem, czy oglądaliście państwo serial Sukcesy, a jeśli nie, to polecam, bo jest genialny. Aktor, który gra jednego z synów tej dramatycznej opowieści o tym, jak multimilioner może zaraz zginąć i jego dzieci krwawo walczą o sukcesy po nim, spytał drugiego aktora, ale co to w zasadzie jest? Co my tu gramy? No oczywiście, że komedię. I był zdziwiony tą odpowiedzią. Więc to jest to, że dobrze byłoby, jakby ktoś czytał moją książkę i mówiąc, ała, ojej, jakie to okropne, orientował się z czasem, że to komedia i śmiał się.
Chłopiec w ogniu to ostatnia twoja powieść, powieść, która została wydana w tamtym roku już nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Znalazła się w gronie 5 książek nominowanych do Nagrody Literackiej Jantar.
Podobnie jak poprzednia powieść, też była
właśnie
w gronie nominowanych.
No właśnie, ale no tak zwykle jest, że myślimy o tym ostatnim dziecku, chociaż ty jednak cały czas powracasz do Wysokich chmur.
Teraz się trochę zaplątałem przed mikrofonem. No tak, bo tak jak mówiłem, no to jest książka, od której zaczął się ten etap, w którym jestem teraz.
Który uważasz za dojrzały?
Dojrzalszy.
Dojrzalszy.
Niż poprzednie. I mam poczucie, że mam swój własny język.
Przede wszystkim gratulacje.
Dziękuję.
Czy ty lubisz chłopca? Nosisz tę książkę w sobie i jakoś tak, nie wiem, ona w tobie żyje? Czy to jest tak, że jak już napiszesz książkę, to w pewnym sensie pozbywasz się tego kłopotu? To znaczy odkładasz ją i ona już należy do tego czasu przeszłego, dokonanego.
Podobno Marek Hłasko mówił tak o swoich książkach, że należy pisać, wstydzić się ich i pisać kolejną. No ja się nie wstydzę, ale rozumiem tą postawę. No to jest tak, że jak się oddaje książkę już zakończoną, no to ma się jej trochę dość oczywiście, bo to jest też proces poprawek, redagowania, który sprawia, że się non-stop jest tekstem i się już też przestaje go widzieć. Jak się cały czas czyta coś, czyta się to samo, no to przestaje się widzieć ten tekst. Nie wracam do swoich książek, znaczy nie czytam ich sobie, ale ta książka miała może nie jakiś szeroki odbiór, ale dobry odbiór. Kilka osób życzliwie o niej napisało. Jestem bardzo wdzięczny za te teksty. Łukasz Orbitowski, Piotr Gocik mi taką samą audycję na temat tej książki. Łukasz Orbitowski mówił, że się bał, jak ją czytał, bo postać psychopatki jest tak wiarygodnie odmalowana. Tak.
Ale utrzymujesz, komedia.
Tak, tak, oczywiście, to jest komedia. Tak, ucieszy mnie ten odbiór, w tym sensie ta książka żyje potem jeszcze trochę. Ostatnio właśnie spotkaliśmy się na gali Nagrody Literackiej Antar, było spotkanie autorskie też bardzo, wydaje mi się, że bardzo udane. Też miałem poczucie, że ktoś przeczytał moją książkę, ktoś ją docenił, ktoś chciał ją zinterpretować, ktoś chciał o niej rozmawiać. To jest bardzo, bardzo przyjemne. A inny aspekt jest taki, że ja już mam skończoną kolejną książkę.
O tym też bym chciała porozmawiać, natomiast jeszcze chciałabym trochę poświęcić jednak Chłopcu w ogniu.
Oczywiście.
Chłopiec w ogniu to jest opowieść o relacjach, o ludziach, którzy wchodzą w różnego rodzaju relacje. Czasami są do tego przygotowani, czasami nie, czasami dojrzewają, czasami nie, czasami im się samym wydaje, że dojrzewają, a okazuje się później, że niekoniecznie mają trzeźwy osąd. To jest też opowieść o ludziach, którzy chcą dobrze, ale jak wiadomo, dobrymi chęciami jest piekło wydrukowane. To jest pomyłka freudowska, prawie że.
Ale to nawet nie jest pomyłka.
To nawet nie jest pomyłka, tak.
Wszystko, co mówisz, jest prawdą. Z wszystkimi tymi uwagami się zgadzam. Jeszcze bym dodał, że to jest powieść o złudzeniach, z których nie możemy się do końca wyrwać, bo raz, że się nie wyciągniemy jak Baron Munchausen sami z bagna, a dwa, no potrzebujemy złudzeń, żeby żyć. Nie da się żyć jakby w prawdzie takiej ostatecznej ciągle. Jest to takie określenie stałość w prawdzie. To można raz na jakiś czas.
Ale żyć tak się nie da.
Nie da, bo można wtedy, no jeśli nie jest się świętym, to nie. To jeśli jest się zwykłym człowiekiem, który dźwiga, nawet nie krzyż, to ten tobołek, no to trzeba kłamać. Tak, a może powiedzmy, jak to się zaczyna, żeby słuchacze wiedzieli, o czym w ogóle mówimy. No to jest książka, która zaczyna się od tego, że główny bohater jest przesłuchiwany w prokuraturze. Są mu stawiane zarzuty, bardzo poważne zarzuty. Na początku nie wiemy, jakie zarzuty, ale poważne. Siedzi tam ze swoim przyjacielem, który jest także jego obrońcą, a po wyjściu z budynku prokuratury natrafia na swoją byłą dziewczynę, byłą partnerkę, która robiła mu krzywdę. Pytanie więc brzmi, dlaczego jeśli to ta kobieta robiła mu krzywdę, to główny bohater słyszy poważne zarzuty. Tak to się zaczyna.
Jest to powieść uniwersalna, ale też bardzo mocno zanurzona w naszą polską rzeczywistość. To znaczy, myślę, że jeśli zostanie przetłumaczona na inne języki, ona zostanie zrozumiana pod każdą szerokością geograficzną. Natomiast jest w niej, moim zdaniem, taki nerw współczesnej Polski.
Tak, jak o tym mówiłaś, to jeszcze przyszło mi coś do głowy, że to jest, gdyby zamknąć to w jakimś krótkim opisie, to jest książka o młodym mężczyźnie i dwóch najważniejszych związkach w jego życiu, które sprawiają, że staje się innym człowiekiem. Dwa razy staje się innym człowiekiem. Więc w tym sensie jest to książka o sile kobiet. Tak, ale tak, a współczesne wątki zapewne mówisz o, tam jest ważny aspekt prawniczy. Mhm. Część akcji dzieje się w sądach. Chciałem pokazać, jak mielą te młyny. Jakie to jest nieludzkie w zasadzie. Nawet jeśli ta maszyna oprócz prawa przez przypadek wyprodukuje także sprawiedliwość, bo to są oddzielne rzeczy, to i tak to jest nieludzkie. Ja nie chcę mówić o jakichś aktualnych sprawach, o politycznych sprawach, o bieżące, ale jeśli procesy w Polsce trwają tyle, ile trwają, załóżmy, nie ma nic niezwykłego w procesie, który tam 10 lat na przykład trwa, no to po 10 latach ten wyrok może się odnieść do człowieka, który już nie jest tym człowiekiem, który zrobił to, albo nie zrobił tego, za co był oskarżony 10 lat wcześniej. I czy to ma sens?
ale też ustami jednego z bohaterów przedstawiasz stanowisko wobec sędziów.
Mm-hmm.
Sędziów, ich dojrzałości, niedojrzałości. Prawdę mówiąc, nie mam w tej chwili przed sobą tej książki, bo oddałam ją, czytałam pożyczoną i nie zacytuję w związku z tym, ale jest tam taki dość mocny fragment mówiący o sędziach, którzy, krótko mówiąc, jedyną poważną rozmowę w życiu odbyli wtedy, kiedy mama i tata nakłaniali ich do bycia prawnikami. Na przykład.
Tak,
to... I ich doświadczenie życiowe jest mniej więcej na tym poziomie.
Ten fragment wynika z moich rozmów z kolegą, bardzo dobrym szczecińskim mecenasem. Naprawdę bardzo dobrym, takim już doświadczonym. I kiedy tam rozmawialiśmy w czasie, kiedy na tapecie była sprawa sądów, to on mówił, że te wszystkie tam kłótnie polityków to są w ogóle nieistotne, to są poza meritum. On na przykład mówił, że widziałby reformę sądownictwa tak, że zawód sędziego powinien być ukoronowaniem kariery.
Sędziowie... Nie, że wybierasz którąś z tych ról, doświadczony mecenas, prokurator,
tak,
sędzia.
Że doświadczony prokurator albo doświadczony adwokat powinien zostać sędzią i z tym bagażem, z tym kapitałem doświadczenia dopiero osądzać. On mówił, że dla niego na przykład takim problemem jest to, że on zna niektórych tych sędziów, z którymi ma do czynienia. On na przykład wie, że są niektórzy są świetni, przeczytali dużo książek, są na pewno merytorycznie doskonale przygotowani. Te wszystkie paragrafy znają na pamięć, ale oni naprawdę nie mają doświadczenia życiowego. Po prostu nie czują pewnych rzeczy. Przyszli tysiące szkoleń, ale no to nic tego nie zastąpi. A to nie jest mój pomysł, to jest pomysł jednego z bohaterów. Ja nie czuję się na tyle kompetentny, żeby podpowiadać, jak zreformować sądownictwo w Polsce. Choć, że nie działa ono tak, jak powinno, to akurat wszyscy wiemy.
Ale nie jest to opowieść o Józefie K. Piotr nie jest Józefem K.
Mimo, że się pojawia na początku odwołanie
do
procesu, ale to tylko jedno zdanie. Może to jest trochę tak, o Boże, jestem Józefem K., a inny głos mówi, chciałbyś. To byłaby dla ciebie lepsza wersja.
Wspomniałeś o swoim znajomym, koledze, przyjacielu, który jest adwokatem i w jakimś sensie rozumiem też może, tu znak zapytania, pierwowzorem tej postaci, którą mamy w książce, postaci mecenasa, natomiast właśnie...
Nie, pierwowzorem nie, ma inne życie. Choć kilka kwestii, które wygłasza adwokat, który jest w tej książce, to kilka kwestii, tak, to są kwestie mojego kolegi. Tak, na pewno są jakieś tam odbicia z prawdziwego życia, ale to jest naprawdę taki posklejane z bardzo wielu rzeczy. Także z popkultury. Tworząc postać psychopatki, tej jednej z dziewczyn głównego bohatera, myślałem o wielu inspiracjach, ale polecam Państwu taki serial, Killing Eve to się chyba nazywa. Może proszę sobie sprawdzić, chodzi o serial, w którym walczą ze sobą właśnie seryjna zabójczyni i agentka FBI. Świetny serial, dziwny film o tej dziwnej relacji między tą agentką a tą seryjną zabójczynią. I tam jest jeden aspekt świetnie pokazany, że ta zabójczyni jest dużym dzieckiem. Stąd wynika to, że jest tak niesamowicie groźna. Bo jest dzieckiem, bo nie zna hamulców, bo jest właśnie poza dobrem i złem, bo nigdy nie weszła w ten.
No tak, dlaczego
te zasady.
Dzieci tak dobrze jeżdżą na nartach, bo nie wiedzą po prostu, co może się im stać i co może grozić innym osobom wokół,
Dziecko wie, że świat jest dla niego, że jego chcę dziecka ma rozsądzać o wszystkim.
Skoro już masz napisaną książkę, to dlaczego... Jej nie mamy.
No to jest jeszcze proces wydawniczy i tak dalej. No jest napisana.
To się ciągnie,
Na razie jest napisana i zobaczymy, co będzie z nim dalej. To nie jest takie proste doprowadzić cały ten proces do książki, którą czytelnik ma w rękach.
A co to będzie?
Mogę tylko powiedzieć, że o ile przy tej książce, czy tam przy poprzedniej pojawia się temat, to jest o kryzysie męskości, to tu nie będzie można tego powiedzieć, bo to książka o kobietach. Chociaż nie, przecież będzie można, nie? Już samo to, że jest książką o kobietach, będzie
już można zinterpretować jako kryzys męskości.
Nie, już nie ma mężczyzn, kryzys już doszedł do dna, to już po nich.
A to tam w ogóle nie będzie mężczyzn?
Nie, coś tam będą się pałętać. Na marginesie
głównej areny. No to bardzo chcę przeczytać. Co cię inspiruje? Co sam lubisz czytać? Co sam lubisz oglądać?
Czy to jest tak, że jak wchodzę w tryb pisania, czyli że staram się codziennie coś. Czasami jest to tylko jedno zdanie. Ale żeby coś napisać i mieć kontakt z tekstem, to wtedy wszystko wydaje się inspirujące. Wszystko, nagle mózg się przestawia na inny na inny tryb właśnie i widzi, a to by pasowało do książki, i to.
Tryb szperacz, tak?
Tak, tryb szperacz, typ, tak, gąbka, może tak. Więc tak to wygląda przy pisaniu. Jeśli chodzi o inspirację, jak każdy, oglądam te seriale, te dobre, one są na przykład świetną lekcją dyscypliny. Takie jakieś opowieści pięciosezonowe, powiedzmy, gdzie naprawdę jest ta fabuła z wszystkimi wątkami pobocznymi doprowadzona tak perfekcyjnie od początku do końca. To jest znakomita, robota, te najlepsze seriale, tam, nie wiem, Sukcesja, Breaking Bad, Better Call to Saul, to są wielkie rzeczy. A co do literatury, no to wrzucę dwie książki, które są dla mnie ważne, może więcej. Odkryciem dla mnie ostatnich lat jest Hilary Mantel. Ona napisała książkę o Tomaszu Cromwellu i kiedy ta książka się ukazała, to tak myślę, a co mnie to obchodzi, jakiś Henryk i jego kochanki i żony. No fajnie, no ściął ze dwie, no ale co mnie to obchodzi po prostu. Nie interesowałem się w ogóle tą epoką, a totalnie wsiąkłem w Hilary Mantel. Uważam, czy jest jedna z najlepszych pisarek w dziejach w ogóle. To jest tak gęste, tak mocne. Tam się tak wiele dzieje na jednej stronie. Poetyckie jednocześnie. Naprawdę, naprawdę gorąco polecam. A dwie książki mogę teraz wrzucić, które nie są za nowe, a które może lepiej by pokazały, o co mi chodziło w mojej książce. To są dwie zabawne książki. Jedna książka to jest Strefa Interesów Martina Misa. To jest zabawna książka o Holokauście. Naprawdę zabawna. To jest jeden z moich ukochanych pisarzy i w Strefie Interesów napisał właśnie o miłości, która wybucha w obozie koncentracyjnym. Polecam. Będziecie się śmiać i będziecie jednocześnie źli na siebie, że się śmiejecie. A druga to jest Edward S. Taubin, jego cykl o Patryku Melrose. Część z Państwa pewnie widziała serial z Benedictem Cumberbatchem. I ta książka też jest przeraźliwie śmieszna. Punkt wyjścia jest taki, że główny bohater był gwałcony w dzieciństwie przez ojca. A pisarz opowiada, co się z nim stało później, kiedy był dużym człowiekiem, sam próbował założyć rodzinę. I tak, to są zabawne książki. Nie są zabawne książki, no to są książki, przy których się śmiejesz. A wiesz, że nie powinieneś.
Po co?
Po co? Bo to nas uczy radzić sobie z życiem. Powiem tak, jeden z moich ulubionych książek to jest Informacja Martina Misa. To jest powieść o dwóch pisarzach. Jeden zazdrości drugiemu, chce go zniszczyć. A poznajemy ich, kiedy mają 40 lat. I tak naprawdę jest to powieść o kryzysie wieku średniego. O tym, co dzieje się z mężczyzną, kiedy osiąga pewien wiek. Ja tą książkę czytałem kilka razy. Pierwszy raz, kiedy miałem, 18, 19, może 20 lat. Teraz mam 41. I może dlatego nie miałem kryzysu wieku średniego jeszcze, nie? Kiedy miałem 40 urodziny, nie było to jakby najbardziej euforyczne urodziny w moim życiu. Ale też...
Bez przesady.
Ale też nie były jakoś załamujące, bo wszystkie te niepokojące myśli, które można mieć w związku z 40 urodzinami, na przykład, o, śmierć może jeszcze nie nadchodzi, ale już coś tam słyszałem twoje nazwisko, to już przerobiłem czytając tą książkę.
Szczepionka? Literatura jako szczepionka?
Jako szczepionka? Może tak. Jako narzędzie, może bardziej jako narzędzie, które pozwala nawigować w tym zimnym oceanie.
Wiesz co, zostawmy ten zimny ocean na koniec naszej rozmowy.
Nie przesadzajmy, to nie jest źle, naprawdę.
Dziękuję ci bardzo za wizytę w studiu. Trochę kultury w Radiu Szczecin. Czytajmy, 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 inspirujmy się. Może nie wszyscy piszmy, bo też bez przesady. Może za dużo ludzi na świecie pisze, a za mało czyta.
Ale przy okazji finału Jantor okazało się, że dobry poziom był w tegorocznym finale. Ja bym nawet wynalazł kilka książek, które też by mogły się znaleźć w tej piątce.
No właśnie, kończymy nawiązując do początku naszej rozmowy, czyli właśnie do Jantaru? Dobra, do nagrody literackiej
Jantar. Ja to zawsze
Jantar.
Załatwiam właśnie w ten sposób, w jaki ty to zrobiłaś.
Tak jest, że jurorzy rzeczywiście mieli ciężki orzech do zgryzienia, ale dali radę, bo wybrali piątkę, a jednocześnie kolejną piątkę wyróżnili i to się zdarzyło po raz pierwszy.
Tak, wyróżnili, to była też nagroda dla czytelników,
od czytelników,
ulubionego pisarza. Tak, i to miało sens. To nie było sztuczne, no bo dlatego, że naprawdę poziom był wysoki w tym roku i warto było wyróżnić więcej książek niż te pięć.
Alan Sasinowski, dziękuję bardzo.
Dziękuję.